Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Benjamin Thomas Atkins.
Znany także jako
Tony, zabójca z Woodward Corridor, dusiciel z Highland Park.
Miejsce działalności:
Detroit w stanie Michigan, USA.
Liczba ofiar:
11.
Skazany na
11-krotny wyrok dożywocia.
Benjamin Atkins urodził się 26 sierpnia 1968 roku w biednej dzielnicy Detroit w stanie Michigan. Jego rodzice często nadużywali alkoholu i narkotyków i nie przywiązywali większej uwagi do swoich dzieci, Benjamina i jego starszego brata. Zresztą niedługo po narodzinach Benjamina, którego rodzina często nazywała Tony, ojciec porzucił rodzinę.
Te bachory ciągle krzyczą. Mam dość! Nie można się tu zrelaksować! Wychodzę i więcej nie wracam.
W 1970 roku zaledwie dwuletni Benjamin uciekł z domu. Błąkał się po ulicach przez wiele dni, gdy w końcu zainteresowali się nim pracownicy opieki społecznej. Benjamin Atkins trafił do sierocińca, w którym spędził większość dzieciństwa i młodości. Życie w sierocińcu nie było łatwe. Atkins był wyśmiewany i bity przez rówieśników, a w wieku 10 lat został wykorzystany seksualnie przez jednego z pracowników. Koszmar trwał jeszcze 5 długich lat, nim Benjamin w końcu uciekł z sierocińca i wrócił do domu matki. Przez kilka miesięcy żyło mu się tam całkiem spokojnie i dobrze. Szczególnie, że znów był blisko starszego brata. Jednak sytuacja zmieniła się, gdy na jaw wyszedł zawód matki.
Mamo, ty jesteś prostytutką?
Matka nie przejęła się zbytnio odkryciem dzieci, a wręcz przeciwnie, zaczęła regularnie przyjmować klientów w swoim domu. Zachowanie matki było dla Benjamina tak obrzydliwe, że postanowił ponownie uciec z domu w późnych latach 80. Żył na ulicy, a z powodu braków w edukacji miał się głównie prostych, niskopłatnych i ciężkich prac. Szybko uzależnił się od alkoholu i narkotyków. Letnie noce spędzał w parkach i na ulicach, a zimowe w noclegowniach dla bezdomnych. Mimo tego ludzie, którzy znali go w tym okresie, mieli o nim całkiem dobre zdanie.
To solidny facet, można na nim polegać. Lubię go. Chociaż jak popije albo się naćpa, to robi się dziwny i wygaduje potworne rzeczy.
Na początku lat 90. okropieństwa wygadywane po pijaku przerodziły się w czyny. Obiektem jego palącej nienawiści były kobiety, najczęściej młode lub w średnim wieku, zazwyczaj samotne, często prostytutki lub narkomanki. Jednym słowem, kobiety, które przypominały mu matkę. Pierwszą z jego ofiar była 30-letnia Debbie Ann Friday, która zaginęła 8 grudnia 1991 roku. Jej zwłoki znaleziono tydzień później w jednym z opuszczonych budynków przy tzw. Woodward Corridor, czyli budynkach otaczających Woodward Avenue w Detroit. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, byli zszokowani widokiem.
Dużo w życiu widziałem, ale to musiał być prawdziwy zwyrol. Zwabił ją do tego pustostanu, zgwałcił, a potem udusił i zostawił tam, gdzie upadła. Nawet nie próbował tego ukryć.
To prawda. Atkins nigdy nie ukrywał zbytnio zwłok, a zawsze porzucał je w opuszczonych budynkach przy Woodward Avenue. Co nie zmienia faktu, że często ofiary nie były odkrywane przez kilka tygodni, a w ekstremalnych przypadkach nawet kilka miesięcy. 2 tygodnie po odnalezieniu Debbie Ann Friday w innym opuszczonym budynku znaleziono kolejne zwłoki. Ciało należało do 26-letniej Bertie Jean Mason i było zmasakrowane w podobny sposób co ciało Friday. Bertie Jean ostatni raz widziano 11 grudnia, kiedy to wyszła do sklepu i nigdy już nie wróciła. 3 stycznia 1992 roku podczas wyburzania jednego z pustych budynków dokonano kolejnego szokującego odkrycia.
Johnny, wjeżdżamy z tą koparką czy nie? Halo? Johnny, co tam znalazłeś? Orzesz.
Znalezione przez robotników ciało należało do Patricia Cannon George, Kobieta od grudnia była poszukiwana listem gończym po policyjnym nalocie na jedną z narkotykowych melin przy Woodward Avenue. Policjanci byli przekonani, że zapadła się pod ziemię i cóż, w pewnym sensie mieli rację. 25 stycznia znalazła się kolejna zaginiona kobieta, 39-letnia Vicky Trulove. Podobnie jak pozostałe ofiary, Vicky została zgwałcona, uduszona i porzucona w opuszczonym budynku. Pod koniec stycznia zupełnym przypadkiem policjanci po raz pierwszy wpadli na właściwy trop. Podczas rutynowego sprawdzania pustostanów w jednym z nich znaleźli Benjamina Atkinsa.
Obywatelu, co tu robicie? Wiecie, że po tych opuszczonych budynkach grasuje morderca? A może to wy nim jesteście?
Atkins został aresztowany i zabrany na przesłuchanie, ale z braku jakichkolwiek dowodów wiążących go ze zabitymi kobietami, wyszedł na wolność tuż po przesłuchaniach. 17 lutego w zrujnowanym Monterey Hotel w Highland Park w trzech osobnych pokojach znaleziono trzy martwe kobiety. Były to 34-letnia Valerie Chalk i 23-letnia Juanita Hardy. Trzeciej kobiety do tej pory nie udało się zidentyfikować. Wszystkie trzy odniosły obrażenia spójne z wcześniejszymi morderstwami z Woodward Corridor. Rodzina Valerie Chalk wyznała policji, że kobieta zaginęła jeszcze w listopadzie 1991 roku, tuż po tym, jak policja wydała za nią list gończy w związku z przestępstwami narkotykowymi. 9 kwietnia w opuszczonym domu znaleziono ciało 28-letniej Brandy Mitchell. Kobieta zaginęła 4 dni wcześniej, zostawiając dwójkę swoich dzieci w domu i idąc na chwilę do sklepu. Mitchell była kompletnie rozebrana, pomijając owinięty wokół szyi szal. Badanie lekarza sądowego wykazało w jej organizmie śmiertelną dawkę narkotyków zażytych tuż przed śmiercią, dlatego jej śmierć uznano za przedawkowanie. Kilka dni później, 15 kwietnia, znaleziono częściowo już rozłożone zwłoki 27-letniej Vicky Beasley Brown, która była widziana żywa pod koniec marca 1992 roku. A 15 czerwca, po kilku miesiącach spokoju, odkryto ciało 45-letniej Joanne O'Rourke. Policja, mimo rosnącej liczby ofiar, nie miała żadnych podejrzanych, a śledztwo wciąż tkwiło w martwym punkcie. Przełom przyszedł niespodziewanie w sierpniu 1992 roku za sprawą Darlene Saunders. Darlene jeszcze w październiku 1991 została bestialsko zgwałcona przez Atkinsa. Była o tyle wyjątkowa, że w przeciwieństwie do innych ofiar nie skończyło się to dla niej jej śmiercią. W sierpniu 1992 zobaczyła swojego gwałciciela na ulicy i natychmiast wezwała policję.
Przyjedźcie tu natychmiast. To mój gwałciciel, on tu jest. Musicie go zgarnąć.
Na początku przesłuchań Atkins kategorycznie zaprzeczył zarzutom o gwałt. Twierdził, że nigdy nie widział Saunders na oczy i że to nie jest możliwe, żeby ją zgwałcił, ponieważ w ogóle nie pociągają go kobiety. Jednak policjanci nie do końca wierzyli w jego śpiewkę. Co więcej, ze względu na bliźniacze podobieństwo połączyli oni gwałt dokonany na Saunders z tymi dokonanymi na martwych kobietach. Ich przypuszczenia podsycił fakt aresztowania Benjamina Atkinsa w jednym z pustostanów na początku 1992 roku.
Mówię ci, stary, widzę to. To nasz gość. Musimy go przycisnąć.
W trakcie dalszych przesłuchań policjanci sięgali po wszelkie dostępne im metody. Udowadniali Atkinsowi, jak bardzo pasuje do portretu psychologicznego mordercy, pokazywali zdjęcia ofiar i łapali go na każdej drobnej nieścisłości w jego odpowiedziach. W końcu, po 12 godzinach przesłuchań, Atkins pękł i przyznał się do wszystkiego.
Dobra, wygraliście. To ja je zabiłem. I jeszcze dwie inne, o których nie wiecie.
Morderca wskazał policjantom lokalizację zwłok swoich 10 i 11 ofiary. Odpowiednio 21-letniej Osiany Weimer i 29-letniej Latani Shawande Smith. Kobiety były co prawda uważane za zaginione od kilku miesięcy, ale aż do zeznania Atkinsa nie połączono ich z tą sprawą. Ich zwłoki odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Podczas zeznań Benjamin wyznał także, że jego pierwszą ofiarą wcale nie była Debbie Ann Friday, której zwłoki śledczy znaleźli jako pierwsze, a znaleziona przez robotników Patricia Cannon George. Wyznał także dokładny motyw i sposoby swoich działań.
Mordowałem je, bo nienawidzę prostytutek i narkomanek. Brzydzą mnie. Są obrzydliwe. Wystarczy powiedzieć, że da im się alkohol albo narkotyki i idą z tobą gdziekolwiek zechcesz. Moja matka taka była i nienawidziłem jej za to. Co prawda nie planowałem nigdy zabić żadnej z nich. Ale jak je już widziałem takie naćpane, to nie umiałem postąpić inaczej.
Policja nie dysponowała jednak żadnymi fizycznymi dowodami winy Atkinsa. Sprawa opierała się zatem wyłącznie na zeznaniach Darlene Saunders i na wyznaniach samego Atkinsa. Rozprawy ruszyły w 1994 roku. Przed sądem stanęło ponad 150 świadków, w tym rodziny ofiar Benjamina Atkinsa. Sam morderca przez większość procesu zdawał się być wyłączony, niezainteresowany, jakby w ogóle nie ważyły się jego losy. Prawnik Atkinsa apelował do sądu o łagodność ze względu na trudne dzieciństwo. Twierdził również, że to psychologiczna trauma połączona z nadużywaniem narkotyków zrobiły z jego klienta potwora. Atkins, idąc za głosem prawnika, również twierdził, że jest niepoczytalny i nie powinien być sądzony jak człowiek w pełni świadomy swoich czynów. Mimo tego, po 4 miesiącach ława przysięgłych uznała Benjamina Atkinsa winnym, a sąd skazał go na 11 wyroków dożywocia. Benjamin Atkins miał spędzić resztę swojego życia w więzieniu, jednak ta reszta, mimo dość młodego jeszcze wieku, nie okazała się długa. Atkins szybko i bardzo mocno podupadł na zdrowiu i został przetransportowany do Duane Waters Hospital.
Nie mam dobrej wiadomości. Jest pan zakażony wirusem HIV i rokowania nie są najlepsze.
Niedługo później, 17 września 1997 roku, zmarł w szpitalnym łóżku.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.
Brzydzą mnie. Są obrzydliwe.